Księga Powtórzonego Prawa. Wstęp do Księgi Powtórzonego Prawa. Nazwa Powtórzone Prawo, Deuteronomium, zachodzi dopiero w Septuagincie i Wulgacie. W Biblii hebrajskiej stanowi ją pierwszy rzeczownik początkowego zdania księgi, Haddebarim. Księga ta różni się od poprzednich tym, że jest jednolita, podobnie jak kapłańska, choć różna od niej odmiennym sposobem podawania praw. Góruje tu ton pouczający, kaznodziejski, widoczny nawet w sposobie ujęcia przepisów prawnych. Z Mojżeszem łączy ją tradycja ustna podawana poprzez pokolenia, przechowywana przez kapłanów lewickich w północnym państwie Izraela. Krytyka literacka odróżnia tutaj rozdziały środkowe, 12 do 26, od reszty księgi. Z nimi łączy się organicznie wprowadzenie do nich podane w rozdziałach od 5 do 11 oraz błogosławieństwa i przekleństwa w rozdziałach 27 i 28. Ostatnie rozdziały zostały wprawdzie później dodane, pochodzą jednak z dawniejszych czasów, jak na przykład poematy w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 32 i 33, na co wskazuje język i styl. Podobnie dawno powtarzane w kulcie musiały być rozdziały 29 i 30. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 30 i 34, są także pochodzenia późniejszego jako wynik redakcji księgi. Trudniejsza sprawa jest z pierwszymi rozdziałami księgi. Ogólnie się przyjmuje, że rozdziały 1 do 3 pochodzą z czasów ostatnich królów judzkich z VII wieku, a rozdział 4 powstał w czasie niewoli babilońskiej w VI wieku przed Chrystusem. Ostatnio zauważono w tej księdze schemat odnowienia przymierza, jaki znamy jeszcze ze źródeł chetyckich, rozdział 5 do 11, wstęp historyczny i pouczenie, rozdziały 12 do 26, nakazy prawne. Przy tym 26 i od 16 do 19 sformułowanie zawarcia przymierza. Rozdział 27, błogosławieństwa i przekleństwa. To stanowi pierwotny trzon księgi. Jak widać, sytuacja, w której powstała księga, wskazuje wyraźnie na odnowienie przymierza w miejscu świętym, w tym wypadku w Sychem. Lewici przygotowywali naród do tego aktu religijnego i wyjaśniali prawo ludowi. W VIII wieku przed Chrystusem, za czasów króla Jeroboama II, mógł powstać prototyp dzisiejszej księgi mającej na celu zmodernizowanie dawnego prawa, zanotowanego w Księdze Wyjścia. Styl i porównanie poszczególnych przepisów wyraźnie na to wskazują. Po upadku północnego państwa w roku 722 przed Chrystusem wierni przenieśli tę księgę do Jerozolimy, gdzie została umieszczona w świątyni, i pierwsze swoje zredagowanie zawdzięcza królowi Ezechiaszowi, troszczącemu się o moralne odnowienie Izraela. Ta jednak pierwsza redakcja zawierała tylko rozdziały od 5 do 28. W tym stanie też znaleźli ją kapłani za czasów króla Jozjasza. Ostatecznej redakcji dokonano dopiero w czasie niewoli babilońskiej. Stąd nic dziwnego, że niektóre dawne wyrażenia zostały zmodernizowane jeszcze w późniejszych kołach prorockich, których ślad łatwo zauważyć na kartach naszej księgi. Zachowanie jednolitego, odrębnego stylu nie pozwala dokładniej odróżnić części pierwotnych od późniejszych. Nauka teologiczna Księgi Powtórzonego Prawa odnosi się do przymierza zawartego przez Boga z ludem izraelskim wybranym przez Jahwę. Wybór ten jest dowodem miłości ze strony Boga, który chce mieć Izraela na szczególną własność, w odróżnieniu od wszystkich innych narodów świata, które przecież też należą do Niego jako Stwórcy nieba i ziemi. Podobne słowo w tym samym znaczeniu spotyka się w tekstach z Marii nad Eufratem. Wybierając Izraela, Bóg był suwerennie wolny. Nie skłaniały go do wyboru żadne przymioty rozumu czy woli ludu wybranego. Wyprowadzenie z Egiptu jest nadto wykupem niewolnika od jego dotychczasowego pana, przy czym nie ma tu mowy o zapłacie, co jest podstawą późniejszego pojęcia wykup i odkupienie, użytego przez Iz i świętego Pawła. Posłuszeństwo, które lud wybrany winien był swojemu dotychczasowemu władcy ziemskiemu, należy się obecnie nowemu panu Jahwe. Zawarcie przymierza na górze Horeb, Synaj, jest następstwem poprzednich czynów Boga, który obecnie wyraża swoją wolę w dekalogu. Tak przekazana wola Boża zostaje później jeszcze wyjaśniona na polach Moabu w prawach apodyktycznych, kazuistycznych, warunkowych i rozporządzeniach kultowych, zawartych w części centralnej księgi. Rozdziały od 5 do 11 zawierają nakaz miłowania Boga ponad wszystko. To przykazanie przeszło do Nowego Testamentu, gdzie stało się kamieniem węgielnym całej moralności. Nie chodzi tu o miłość uczuciową, wprost przeciwnie. Wszystko przemawia za miłością efektywną, przejawiającą się w wiernym służeniu Bogu, zachowaniu przykazań, jednym słowem w tym, co mędrcy nazywali bojaźnią Bożą. To pojęcie miłości posiada swoje źródło też w Mesopotamii, gdzie wyraża cały stosunek wasala do swego seniora. Izraelita jednak miał się odnosić do Boga jak syn do ojca. Stosunek do członków tej samej religii ujmowany jest jako stosunek brata do brata, z czego wywodzi się pojęcie miłości braterskiej. Nawet król uznany był za współbrata, aby się nie wynosił ponad innych członków ludu wybranego. Specjalnej troski wymagał brat zubożały. Dowodem miłości bratniej była też wspólna ofiara, w której miał prawo uczestniczyć każdy członek ludu wybranego. Po niej odbywała się wspólna uczta ofiarna. Tak pojęta miłość braterska przeszła do Nowego Testamentu i była mocno podkreślana w pierwotnym kościele w Jerozolimie. Wielkim darem Bożym jest ziemia. Człowiek na niej ma zażywać spokoju i bezpieczeństwa, a przede wszystkim odznaczać się szczególną łącznością z Bogiem, co miało być przygotowaniem do życia z Bogiem w Królestwie Bożym. Aktualizowanie nakazów mojżeszowych dokonało się w czasie kilkakrotnego odnawiania przymierza. Można je uważać za uobecnienie dawnych wypadków na skutek bliskości tego samego Boga, który zawierał przymierze z ludem wybranym. Spotykamy tu częste określenie dzisiaj, powtarzające się, ilekroć ktoś łączy się z Bogiem i do Niego się zwraca. W historii zbawienia Księga Powtórzonego Prawa zajmuje doniosłe miejsce. Ujmuje bowiem całość obowiązków człowieka w stosunku do Boga i bliźniego. Jasno wykłada terminy przymierza, ludu Bożego, miłości Boga i brata, służenia Bogu i chodzenia Jego drogami. Pojęcie sprawiedliwości Bożej, karzącej za grzechy, ale litującej się, wyraża rozdział 32, co było podstawą nauki proroków i Nowego Testamentu. Sformułowane w Księdze Powtórzonego Prawa przykazania i prawa odezwą się echem w Nowym Testamencie. Przykazanie miłości jest przedmiotem mów polemicznych. Słowa Boże z Księgi Powtórzonego Prawa zachodzą w dialogu kuszenia. Na klasyczny tekst o proroku powoła się kerygmat apostolski. Święty Paweł cytuje poszczególne przepisy w drugim liście do Koryntian, w trzecim liście do Galatów, zaś 12 list do Hebrajczyków nawiązuje do opowiadania zdarzeń pod Synajem. Koniec wstępu do Księgi Powtórzonego Prawa. Księga Powtórzonego Prawa. Fragment artykułu księdza Stanisława Grzybka, Biblia a liturgia. Kiedy zastanawiamy się nad relacją, jaka zachodzi między Biblią a liturgią, dla jasnego i jednoznacznego ustawienia problemu, musimy na samym początku uświadomić sobie pewne fakty. Pierwsze, musimy wziąć pod uwagę to, że Biblia od samego jej początku stanowiła integralną część starotestamentalnej liturgii. Więcej nawet, o tej liturgii, o jej duchu, jej treści, a także i o zewnętrznej formie całkowicie decydowała. Nie chodzi tu już o pierwsze wieki istnienia chrześcijaństwa czy o tak zwany okres intertestamentalny, ale o same początki Izraela, gdzie na zgromadzeniach religijnych odbywających się w obecności Jahwe czytano teksty święte. Czytania te miały miejsce przed Arką albo przed świątynią, zawierały wyjątki z Księgi Przymierza i kończyły się zwykle złożeniem Bogu ofiary. Wszystko to miało jeden cel na względzie – rozbudzenie świadomości religijnej i wzmocnienie wiary w Boga, który z miłości zbawia wybrany przez siebie naród izraelski. Drugie. Ponieważ nabożeństwa w Izraelu stanowiły prawie jedyną formę kontaktowania się narodu ze swoim Bogiem, a równocześnie stwarzały najlepsze możliwości do wyznawania wiary i uwielbienia Boga, dlatego też zrodziła się paląca potrzeba pisania pewnych tekstów, pieśni i modlitw, które by głównie prostemu ludowi ułatwiły realizowanie tego celu. Na tej drodze powstały, można powiedzieć, jakby na liturgiczne zamówienie, pewne teksty biblijne, modlitwy, hymny, a nawet całe księgi, których pierwszym przeznaczeniem była liturgiczna służba. Nie jest także bezpodstawnym twierdzenie, że to, co przez dłuższy czas było najpierw tekstem liturgicznym odmawianym w czasie różnych nabożeństw, przekazywanym w tradycji z pokolenia na pokolenie, stało się później tekstem natchnionym i świętym. Krótko mówiąc, nie wyobrażano sobie w ogóle nabożeństw bez czytania na nich tekstów świętych. Na tej zasadzie Mojżesz czytał ludowi teksty święte, ogłaszając zawarcie przymierza z Bogiem. Jozjasz celebrował święto Paschy związane z lekturą Deuteronomium. Ezdrasz przygotował kanon ksiąg świętych, który ułatwił mu później m.in. także i liturgiczną reformę. Trzecie. Takie ustawienie zagadnienia prowadzi do ciekawego stwierdzenia, że Biblia i liturgia nie są tylko wzajemnie od siebie uzależnione, że one nie tylko wprowadzają czy wtajemniczają jedna w drugą, ale one są ze sobą integralnie związane. Jedna bez drugiej nie może być sobą. Biblia w liturgii nabiera właściwego jej rumieńca życia. Przestaje być wyłącznie przedmiotem naukowych dociekań i filologicznych analiz, a staje się tym, czym miała być od samego swojego początku. Staje się księgą życia. Dzięki liturgii każdy może podejść do Biblii całym sobą, nie tylko swoim intelektem, ale przede wszystkim swoim sercem i swoją wolą. W ten sposób każdy może łatwiej realizować cel swojego życia, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej do zbawienia. Podobnie ma się rzecz z liturgią. Bez Biblii byłaby ona często sumą mało zrozumiałych czynności i niewiele mówiących znaków. W dalszej konsekwencji prowadziłaby do czystej formalistyki i magicznych czynności. Dopiero w świetle Biblii, w świetle jej symboli, figur i alegorii, wyjaśnionych natchnionymi słowami Pisma Świętego, liturgia żyje. Można by powiedzieć, że dopiero na tej podstawie prowadzi ona wiernych do odkrycia najgłębszego sensu objawienia, co z kolei staje się źródłem naszego wewnętrznego i duchowego życia. W ten sposób rozumując, można powiedzieć, że w Kościele Chrystusowym nie ma Biblii bez liturgii i liturgii bez Biblii. Księga Powtórzonego Prawa. Wstępne mowy Mojżesza. Pierwsza mowa Mojżesza. Tymi słowami przemawiał Mojżesz do całego Izraela za Jordanem na pustyni w Arabie naprzeciw Sów między Paran, Tofel, Laban, Haserot i Di-Zahab. 11 dni drogi jest przez góry Seir z Horebu do Kadesh-Barnea. W 40 roku, 11 miesiącu, w pierwszym dniu miesiąca powiedział Mojżesz synom Izraela wszystko, co mu Jahwe dla nich zlecił. Po pokonaniu Sihona, króla Amorytów, mieszkającego w Heszbonie i Oga, króla Baszanu, mieszkającego w Asztarot w Edrei za Jordanem, w kraju Moabu, począł Mojżesz wpajać to prawo, mówiąc. Rozkaz opuszczenia Synaju. Nasz Bóg Jahwe mówił do nas na Chorebie. Już dość waszego pobytu na tej górze. Ruszajcie, idźcie, ciągnijcie ku górom Amorytów, do wszystkich pobliskich narodów osiadłych w Arabie, w górach, w Szefeli, w Negebie, nad brzegiem morskim, w ziemi Kananejczyków i w Libanie, aż po wielką rzekę Eufrat. Patrzcie, wydaję wam ten kraj. Idźcie, posiądźcie tę ziemię, którą Jahwe poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, a po nich ich potomstwu. Ustanowienie sędziów. I rzekłem wam w owym czasie, ja sam nie mogę już nosić ciężaru was wszystkich. Wasz Bóg Jahwe rozmnożył was. Dziś jesteście liczni niby gwiazdy na niebie, a Jahwe, Bóg ojców naszych, niech was jeszcze tysiąckrotnie pomnoży i błogosławi wam, jak to obiecał. Jak zdołam sam udźwignąć wasz ciężar, wasze brzemię i wasze spory? Wybierzcie sobie w pokoleniach waszych mężów rozumnych, mądrych i szanowanych, abym ich postawił wam na czele.
odpowiedzieliście mi, dobre jest, co zamierzasz uczynić. Wtedy wybrałem spośród głów waszych pokoleń mężów mądrych, szanowanych i dałem wam ich za waszych przewodników, naczelników nad tysiącami, naczelników nad setkami, naczelników nad 50 i naczelników nad 10, jako zwierzchników nad waszymi pokoleniami. Wtedy to rozkazałem waszym sędziom. Przesłuchujcie braci waszych, rozstrzygajcie sprawiedliwie spór każdego ze swym bratem, czy też obcym. W sądzeniu unikajcie stronniczości, wysłuchujcie małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż jest to sąd Boży. Gdyby wam sprawa wydała się za trudna, mnie ją przedstawcie, abym ją wysłuchał. W owym czasie poleciłem wam wszystko, co macie czynić. Kadesz. Potem opuściliśmy Horeb i szliśmy przez całą tę pustynię wielką i straszną, którą widzieliście, w kierunku gór Amorytów, jak nam polecił nasz Bóg Jahwe. I doszliśmy do Kadesz Barnea. Wtedy wam powiedziałem, przyszliście aż do gór Amorytów, które nam daje nasz Bóg Jahwe. Patrz, twój Bóg Jahwe wydał tobie tę ziemię. Wejdź. Weź ją w posiadanie, jak ci obiecał Jahwe, Bóg twoich ojców. Nie lękaj się. Nie trać ducha. Wysłanie wywiadowców. Wtedy przystąpiliście do mnie wszyscy i rzekliście, wyślijmy mężów przed sobą dla zbadania kraju i poznania drogi, którą mamy iść, oraz miast, do których mamy wkroczyć. Rzecz wydała mi się dobra i wziąłem spośród was 12 mężów po jednym z każdego pokolenia. Oni wyruszyli, poszli w góry i dotarli aż do doliny Eszkol, którą zbadali. Wzięli w ręce trochę owocu tej ziemi, przynieśli wam i takie złożyli sprawozdanie. Kraj, który nam daje nasz Bóg Jahwe, jest dobry. Bunt ludu. Lecz nie chcieliście iść i wzgardziliście nakazem Jahwe waszego Boga. Szemraliście w namiotach, mówiąc, z nienawiści do nas wyprowadził nas Jahwe z ziemi egipskiej, by wydać nas w ręce Amorytów na zagładę. Gdzież pójdziemy? Nasi bracia napełnili nam serce strachem, mówiąc, lud to jest liczniejszy i wyższy wzrostem od nas, miasta ogromne, obwarowane aż do nieba. Widzieliśmy tam nawet synów Anaka. I rzekłem wam, nie drżyjcie, nie lękajcie się ich. Jahwe, wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie za was walczył, podobnie jak uczynił w Egipcie na waszych oczach. Widziałeś też i na pustyni. Jahwe niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście, aż dotarliście do tego miejsca. Jednak mimo to nie ufaliście Bogu waszemu Jahwe, idącemu przed wami w drodze, by wam szukać miejsca pod obóz, nocą w ogniu, by wam oświetlać drogę, a za dnia obłoku. Kara. Gdy usłyszał Jahwe głos mów waszych, rozgniewał się i przysiągł, mówiąc, ani jeden człowiek z tego przewrotnego pokolenia nie ujrzy pięknej krainy, którą poprzysiągłem dać przodkom waszym, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego. On ją zobaczy. Jemu i jego synom dam ten kraj, po którym on chodził, gdyż on okazał pełne posłuszeństwo wobec Jahwe. Przez was i na mnie rozgniewał się Jahwe, mówiąc, i ty tam nie wejdziesz, Jozue, syn Nuna, który ci służy, on tam wejdzie. Jemu dodaj odwagi, gdyż on wprowadzi Izraela w posiadanie tej ziemi. Najmniejsze dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, i synowie wasi, którzy dziś dobra od zła nie odróżniają, oni tam wejdą, dam ją im i oni ją posiądą. A wy obróćcie się i idźcie przez pustynię w kierunku Morza Czerwonego. Bezskuteczna wyprawa. Odpowiedzieliście mi, zgrzeszyliśmy przeciw Jahwe, pójdziemy i będziemy walczyć, jak nam rozkazał nasz Bóg Jahwe. i każdy z was przypasał sobie broń, bo uznaliście za łatwe wejście na góry. I rzekł Jahwe do mnie, powiedz im, nie chodźcie, nie walczcie, gdyż nie jestem wśród was, byście nie byli rozgromieni przez wrogów. Ostrzegałem was, lecz nie chcieliście słuchać. Zgardziliście nakazem Jahwe, ruszyliście, poszliście w góry. Weszli naprzeciw wam Amoryci mieszkający w tych górach, gonili was, jak to czynią pszczoły, i pobili was od Seiru aż do Horma. Wróciliście i płakaliście przed Jahwe, a nie wysłuchał Jahwe waszego wołania i nie zwrócił na was uwagi. Zatrzymaliście się w Kadesz na wiele dni, na cały czas waszego pobytu. Nie grozić Edomitom. Wtedy zawracając, ruszyliśmy przez pustynię w kierunku Morza Czerwonego, jak mi powiedział Jahwe. Przez długi czas okrążaliśmy góry Seir. Jahwe mi powiedział, dosyć tego krążenia w tych górach. Zwróćcie się na północ. Lecz daj polecenie ludowi. Przejdziecie przez posiadłości braci waszych, synów Ezawa, mieszkających w Seirze. Oni się was lękają, lecz strzeżcie się bardzo. Nie zaczepiajcie ich, gdyż nie dam wam nic z ich ziemi, nawet tyle, co stopa zakryje, bo Ezawowi dałem na własność góry Seir. Pokarm do jedzenia kupujcie od nich za pieniądze. Nawet wodę do picia nabywajcie od nich za zapłatą. Przecież Jahwe, twój Bóg, który ci błogosławił w pracach twych rąk, opiekuje się twoją wędrówką po tej wielkiej pustyni. Oto 40 lat Jahwe, twój Bóg, jest z tobą i niczego ci nie brakowało. Nie napadać na Moabitów. Odeszliśmy więc od braci naszych, synów Ezawa, mieszkających w Seirze, przez Arabę, Elat i Esjon-Geber. Zawróciliśmy i wyruszyliśmy w kierunku pustyni Moabu. Wtedy rzekł do mnie Jahwe, nie napadaj na Moabitów, nie podejmuj z nimi wojny, bo nie oddam ci nic z ich ziemi na własność, gdyż synom Lota dałem na własność Ar. Poprzednio mieszkali w niej Emici, naród wielki, liczny i wysoki jak Anakici. Zaliczano ich do Refaitów, jak i Anakitów. Lecz Moabici nazywają ich Emitami. W Seirze mieszkali dawni Choryci, lecz synowie Ezawa wybędzili ich i wyniszczyli, aby się osiedlić w ich miejsce, jak uczynił Izrael w ziemi, którą mu Jahwe dał w posiadanie. A teraz w drogę. Przejdźcie przez potok Zaret. Przeszliśmy więc przez potok Zaret. Cały czas podróży z Kadesz Barnea do potoku Zaret wynosił 38 lat, aż wyginęło w obozie całe pokolenie mężów zdatnych do walki, jak im to Jahwe poprzysiągł. Tak zaciążyła nad nimi ręka Jahwe, aby ich usunąć z obozu, aż wyginęli. Nie zaczepiać Amonitów. Skoro wyginęli spośród ludu wszyscy mężowie zdatni do wojny, rzekł do mnie Jahwe, ty dziś masz przejść Ar, granicę Moabu, aby zbliżyć się do synów Amona. Nie zaczepiaj ich, nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dałem ci na własność niczego z ziemi synów Amona, ponieważ synom Lota dałem ją na własność. Również tę ziemię zamieszkiwali poprzednio Refaici, których Amonici nazywali Zamzumitami. Naród to wielki, liczny i wysoki jak Anakici. Wywracił ich Jahwe przed Amonitami, którzy ich wypędzili i osiedlili się w ich miejsce. Tak też uczynił mieszkającym w Seirze synom Ezawa, wytracając przed nimi Chorytów, których oni wypędzili i sami mieszkają w ich miejsce aż do tego czasu. W ten sposób i Hiwitów, zamieszkujących miejscowości aż do Gazy, wytracili Kaftoryci, którzy przybyli z Kaftor, by się w ich miejsce osiedlić. Zwycięstwo nad Sihonem. Wstańcie, zwijajcie namioty, przekroczcie potok Arnon. Patrz, dałem w twą rękę Sihona, Amorytę, króla Heszbonu i jego ziemię. Zacznij ją obejmować. Wypowiedz mu wojnę. Od dziś zaczynam bojaźnią i strachem przed wami przejmować wszystkie narody pod całym niebem. Kto tylko o tobie usłyszy, zacznie się bać i drżeć przed tobą. Wysłałem więc posłów z pustyni Kedemot do Sihona, króla Heszbonu, ze słowami pokojowymi. Pozwól mi przejść przez twą ziemię. Pójdę gościńcem, nie skręcając ni w prawo, ni w lewo. Żywność sprzedasz mi za pieniądze, bym miał co jeść. Nawet wodę dasz mi za opłatą, bym miał co pić. Pozwól mi tylko przejść pieszo, jak mi to uczynili synowie Ezawa mieszkający w Seirze i Moabici mieszkający w Ar. Aż przejdę przez Jordan do ziemi, którą mi daje nasz Bóg Jahwe. Lecz Sihon, król Heszbonu, nie zgodził się na nasze przejście obok niego, gdyż twój Bóg Jahwe uczynił nieustępliwym jego ducha i twardym jego serce, aby go oddać w twe ręce, jak to jest dzisiaj. Wtedy tak rzekł mi Jahwe: patrz, zacząłem oddawać na twój łup Sihona i jego ziemię. Zacznij zajmować, bierz w posiadanie jego kraj. I wyszedł przeciw nam Sihon i cały naród jego na wojnę do Jahwe. Wydał nam go nasz Bóg Jahwe i pobiliśmy jego samego, synów jego i cały jego lud. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta i klątwą obłożyliśmy każde miasto, mężczyzn, kobiety i dzieci, nie oszczędzając niczego oprócz zwierząt, któreśmy sobie pobrali i łupu z miast przez nas zajętych. Od Aroeru leżącego na brzegu potoku Arnon i od miasta, które jest w dolinie, aż do Gileadu nie było dla nas grodu niedostępnego. Wszystkie nam dał Bóg nasz Jahwe, ale do kraju synów Amona nie zbliżyłeś się ani do okolicy potoku Jabbok, ani do miast w górach, ani do żadnego miejsca, do którego zabronił ci iść nasz Bóg Jahwe. Wojna z Ogiem, królem Baszanu. Następnie zwróciliśmy się i poszliśmy w kierunku Baszanu, którego król Og wyszedł nam naprzeciw z całym swym ludem, by wydać nam bitwę w Edrei. Wtedy rzekł do mnie Jahwe: nie lękaj się go, gdyż dałem w twoje ręce jego samego, cały jego lud i ziemię. Postąpisz z nim jak z Sihonem, królem Amorytów, który mieszka w Heszbonie. I Bóg nasz Jahwe dał w nasze ręce również Oga, króla Baszanu, cały jego lud. I wytępiliśmy go tak, że nikt nie ocalał. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta. Nie było grodu niezajętego. 60 miast i cały obszar Argob, królestwo Oga w Baszanie. To wszystko są miasta obwarowane wysokimi murami, potężnymi bramami i zaworami, nie licząc wielu miast otwartych. Obłożyliśmy je klątwą, jak uczyniliśmy Sihonowi, królowi Heszbonu. Klątwie podlegało miasto, mężczyźni, kobiety i dzieci. A wszystkie zwierzęta i łup z miasta zostawiliśmy dla siebie. Podział za Jordania. Przejęliśmy w owych czasach z rąk dwóch królów amoryckich ziemię za Jordanem, od potoku Arnon aż do gór Hermonu. Sydończycy nazywają Hermon Sirion, Amoryci zaś zwą go Senir. Wszystkie miasta na równinie, cały Gilead, cały Baszan, aż do Salta i Edrei, miast w królestwie Oga w Baszanie, gdyż Og, król Baszanu, był ostatnim z Refaitów. Jego grobowiec żelazny jest w Rabbat, synów Amona. 9 łokci długi, 4 łokcie szeroki, mierzony według łokcia zwyczajnego. Posiedliśmy w tym czasie całą tę ziemię, od Aroeru nad potokiem Arnon i połowę gór Gileadu z jego miastami oddałem ludziom z pokolenia Rubena i Gada. Resztę Gileadu i cały Baszan, królestwo Oga, dałem połowie pokolenia Manassesa. Cały obszar Argob i cały ten obszar Baszanu nosił nazwę ziemia Refaitów. Jair, syn Manassesa, zdobył cały obszar Argob, aż po granice Geszurytów i Maakatytów i nazwał go swoim imieniem. I do dziś dnia zwą tę część Baszanu osiedlami Jaira. Makirowi oddałem Gilead, a Rubenitom i Gadytom dałem część Gileadu aż do potoku Arnon ze środkiem potoku jako granicą. Potem aż do potoku Jabbok do granic synów Amona. W końcu jeszcze Arabę z Jordanem jako granicą, od Kinnerat do Morza Araby, Morza Słonego, do stoków Pisga od wschodu. Zarządzenia Mojżesza. W tym czasie dałem wam taki nakaz. Bóg wasz, Jahwe, dał wam w posiadanie tę ziemię. Wy wszyscy zdolni do noszenia broni pójdziecie uzbrojeni na czele waszych braci, synów Izraela. Tylko wasze żony, dzieci i trzody, gdyż macie wielkie stada, zostaną w waszych miastach, które wam oddałem. Aż Jahwe da odpoczynek po wędrówce waszych braci, jak i waszej, i oni posiądą ziemię daną im przez waszego Boga Jahwe za Jordanem. Wtedy wróci każdy do swej posiadłości, którą wam przydzieliłem. W tym czasie poleciłem Jozuemu. Twoje oczy widziały wszystko, co uczynił wasz Bóg Jahwe dwom królom. Tak samo Jahwe uczyni wszystkim królestwom, do których ty przejdziesz. Nie bój się ich, bo wasz Bóg Jahwe będzie za was walczył. Wtedy prosiłem Jahwe: Panie mój Jahwe, tyś zaczął swojemu słudze objawiać swą moc i rękę potężną. Któryż Bóg na niebie lub na ziemi dokonał takich dzieł i czynów potężnych jak twoje? Chciałbym przejść, by zobaczyć tę piękną ziemię za Jordanem i te piękne góry, Liban. Lecz przez was rozgniewał się na mnie Jahwe i nie wysłuchał mnie. I rzekł Jahwe do mnie: Dość, nie mów mi o tym więcej. Wejdź na szczyt Pisga i podnieś oczy na zachód, północ, południe, wschód i oglądaj krainę na własne oczy, bo tego Jordanu nie przejdziesz. Wydaj polecenie Jozuemu, umocnij go i utwierdź, gdyż on pójdzie na czele tego ludu i on mu da w posiadanie ziemię, którą ty zobaczysz. Tak pozostaliśmy w dolinie naprzeciw Bet Peor.